Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Dorota Walentynowicz to artystka tworząca pomiędzy rzeźbą, instalacją i fotografią. Eksperymentuje w oparciu o fotografię analogową. Nie obce są jej prawa optyki i filozofia. Zanim studiowała fotografię, skończyła studia na filologii klasycznej. Z amerykańską artystką Lizą Ritter zrealizowały obiekt Teatr Zapisu. Dorota nazywa go scenokamerą. Dorota bardzo dużo podróżuje, ale spotykamy się jakżeby inaczej. W dzielnicy artystów tutaj ma swoje miejsce.
W Starym Wrzeszczu. W Starym Wrzeszczu, w moim mieszkaniu, które dzielę ze znajomymi, bo metraż jest dla mnie zbyt duży, a dzielić się lubię. Akurat wyjechali do Indii na miesiąc, więc mam tak zwaną wolną chatę. I tu jest też część mojej pracy się odbywa, tej pracy, która nie wiąże się z brudzeniem rąk i rzeczy naokoło, czyli to wszystko, co przy komputerze, a także archiwizacja, jakieś edycje dźwięku, wideo, jakieś programowanie, takie czyste rzeczy. Brudne rzeczy odbywają się w innych miejscach.
Co to są brudne rzeczy?
No, brudne rzeczy to są na przykład, no to jest ta toksyczna chemia fotograficzna, w której ja się ciągle babram, która już jest bardzo nie eko, no ale trudno. Jak fotografia w ogóle się zmieniła od czasu, kiedy ja się z nią zaczęłam zajmować, a czym ona jest teraz, to zmiana po prostu, nie wiem, czy każda zmiana jest postępem. Przy czym ostatnio organizowałam wystawę takiemu chłopakowi z Nowej Zelandii, który w Poznaniu, bo ja się zajmuję też organizowaniem wystaw, który robił wywiad z człowiekiem, który jako pierwszy wynalazł aparat cyfrowy. I to były lata 70. To po prostu to jest niesamowite, że ta technologia już istniała. Ona została wynaleziona w laboratoriach Kodaka, który nam się właśnie kojarzy bardzo, bardzo z tą analogową, więc oni jakby u siebie zasiali to ziarno, które potem wykiełkowało tą cyfrową rewolucją, która właściwie Kodaka też doprowadziła do upadku, więc ta historia fotografii jeszcze od strony produkcji to jest zupełnie co innego. Natomiast ja się tym specjalnie tak nie zajmuję. Bardziej się skupiam na tym obrazie, który rozumiem najlepiej. Obrazu cyfrowego nie rozumiem. Ten proces jest dla mnie nie do prześledzenia, w jaki sposób obraz cyfrowy powstaje. Natomiast obraz fotograficzny, czarno-biały, jestem w stanie mniej więcej zrozumieć.
Scenokamera Doroty Walentynowicz.
Najpierw była filologia klasyczna w Gdańsku, potem właśnie był Poznań, fotografia, licencjat i magisterka, a potem jeszcze były studia w Hadze, w Holandii audiowizualne. Ale ten Poznań gdzieś tam mnie przywołał po jakimś czasie. Zadzwonił do mnie, już jak mieszkam w Wiedniu, to zadzwonił do mnie mój stary profesor, że potrzebuje asystentki i czy bym nie chciała. No i pojechałam na rok, zaryzykowałam, podziękowałam. A potem wróciłam jako kuratorka. I to jest fajne. To mi się podoba. Bardzo ciekawe zajęcie właśnie fotograficzne. Uczę się też tego, jak inni pracują. To jest naprawdę fascynująca rzecz. Taki montaż do nocy z kimś, kto, o kim wiemy, tylko właściwie znamy jego produkty końcowe, a nagle możemy wejść sobie w cały ten proces i zobaczyć, jak wystawa powstaje. Od niczego na przykład, no. Więc to lubię. No ale tak, Poznań. Poznań, no bo Poznań jest takim miejscem, gdzie fotografia właściwie taka konceptualna, taka materialna, no taka fotografia, jaką ja się zajmuję, no chyba w Polsce ma najsilniejsze korzenie. I tam ta fotografia już jest na SP od 25 lat. Teraz właśnie była taka rocznicowa wystawa w Arsenale w Poznaniu, gdzie też brałam udział akurat z okazji 25-lecia fotografii, więc to już jest kawałek czasu. Faktycznie, no to jest ważne, bo ja też czasami się dziwię, jak ja jestem otwarta na takie rzeczy, jak na mnie w ogóle inne środowiska są w stanie wpłynąć, bo mi się wydawało, że mam swój jakiś tam tok myślenia i sobie nim podążam, ale na przykład byłam w zeszłym roku na stypendium na Majorce i zrobiłam zupełnie inne prace niż robiłam pół roku wcześniej, jak byłam zimą w Strasburgu i siedziałam w bunkrze przez 3 miesiące, więc to naprawdę zupełnie inny charakter pracy. I to aż się zdziwiłam, bo ja nie podejrzewałam z siebie o to, że w ten sposób jestem w stanie odpowiedzieć na okoliczności. A w Holandii te studia to było totalnie od zero nauka takiego researchu, czyli nauka tego, jak się bierze cokolwiek i od zera się to analizuje i tworzy się z nowej jakości, ze wszystkich aspektów zagadnienia. I też dużo takich konceptualnych zadań, w ogóle zupełnie inny sposób edukacji. Krótkotrwałe, takie blokowe zajęcia w różnych konfiguracjach. Aktywność w sensie takiego podejmowania zadań. Że ja pamiętam, było takie zadanie, mieliśmy jakiś teatr zrobić, było tam nas 20 osób i każdy musiał sobie zadanie w tym wszystkim znaleźć. A ja byłam jakby tak nauczona, że zadania się dostaje i się je realizuje. A zupełnie inny sposób edukacji. Mi się wydaje, że to teraz też się pojawia w tych dyskusjach na temat tego, jak się w Polsce uczy w ogóle, prawda? No a poza tym cała masa takich umiejętności praktycznych, no. Bez lutownicy to tam się nie dało tych studiów skończyć, prawda? No i ja to zresztą bardzo lubię, bo ja i tak już jak kończyłam Poznań, to zrobiłam taką pracę, powiedzmy, interaktywną, że tam jakieś były guziczki, coś tam się odgrywało, ale to była po prostu ta technologia w porównaniu z tym, co było w Holandii, no to nie była ziemia, prawda? No ale tak czy inaczej ja lubię grzebać się sama w tych rzeczach, no. Lubię tam sobie sama postrugać, polutować.
Wydawałoby się, że współczesny artysta posługuje się bardziej komputerem, programami komputerowymi niż lutownicą. Do czego była ci potrzebna lutownica?
No do polutowania kabelków. Ale teraz na przykład w tych tutaj pracach, które pokazywałam w Sopocie, no to też tych kabelków było trochę. Bo chociażby ta instalacja z głośnikiem, która jest właściwie, bazuje na takich bardzo podstawowych zagadnieniach typu ruch fali dźwiękowej, jakiś tam kamera obskura właśnie, jest tam trochę drewnianych elementów i 3 kółeczka, ale za tym też jest komputer, który generuje te wszystkie częstotliwości, one się tam z czasem zmieniają. To nie jest tak, że ta instalacja jakby gra w tym samą częstotliwością cały czas, tylko ona jest tak zaprogramowana, że stopniowo się zmienia w czasie. No to trzeba zrobić wszystko. To tak samo z tym, ta mała instalacja, mała, duża z obracającym się pryzmatem. No to tam też jest motorek, który trzeba było zainstalować i go tam polutować i tak dalej.
I to umiałaś sama?
No do tego są instrukcje jakby, no to tak układu nie wymyślę, no ale jak go mam, no to go mogę polutować, no. Na przykład bardzo dużo mi to radości sprawia.
No ale baza filologii klasycznej chyba też ci dużo daje.
Tak, a to się okazało właśnie też w Holandii, bo ja właściwie myślałam, że no jedno się skończyło i z kolejnym nie będzie miał nic wspólnego i nie umiałam znaleźć powiązań między tymi wszystkimi elementami. I nagle tam już po tym drugim roku studiów w Holandii się okazało, że Pitagoras, z którego ja pisałam w ogóle magisterkę tutaj na filologii, to jest jakieś takie antyczne guru tej całej sztuki nowych mediów, że w ogóle bez tego zaplecza antycznego, bez tej muzyki i matematyki, tego o czym pisze właśnie Friedrich Kittler, którego tam przedrukowałam w swoim katalogu, to w ogóle cała ta współczesna filozofia mediów nie istnieje. Ta cała szkoła niemiecka, to ma Pitagorasa po prostu w małym paluszku. Tam odbywają się w Berlinie całe konferencje jemu poświęcone, więc ja się w ogóle bardzo zdziwiłam, że to jedno z drugim się splata. No i przydał mi się też Platon, którego ja znałam od jednej strony, ale się okazało, że ta jego filozofia stworzenia świata z elementów geometrycznych nagle mi się zaczyna objawiać gdzieś tam w tych moich formach, które sobie dalej konstruowałam. Więc tak. No i oni mnie tam w tej Holandii jakby wyczaili, że ja się na tym Pitagorasie znam i tam z moją koleżanką z Włoch prowadziłyśmy normalnie takie zajęcia na temat właśnie historii tych fal dźwiękowych i tego, jak antyczni myśliciele pojmowali takie rzeczy, jak podział na przykład struny.
Gdzie więcej czasu spędzasz, we Wrzeszczu czy w Poznaniu?
Nie, no we Wrzeszczu zdecydowanie, chociaż no mi jest w ogóle tak trudno wysiedzieć na miejscu. Teraz siedziałam, bo musiałam przygotować tą wystawę, więc siedziałam, ale myślę, że zaraz się gdzieś zwinę. Chcemy pojeździć po paru konferencjach o fotografii i współczesnej jakby filozofii fotografii, więc tam Londyn, Berlin i w Poznaniu też muszę być dwa razy w międzyczasie, a myślę, że no, na wiosnę to już pojadę do Grecji na jakiś miesiąc lub dwa.
I co tam będziesz robić?
No tam poza tym, że tam mieszka mój chłopak, to moi przyjaciele mają taki Artist Association, bo właśnie też dedykowany sztuce takiej audiowizualnej i współpracują z Greckim Instytutem Technologicznym, który akurat na Krecie ma swoje dwie siedziby. Z uniwersytetem, tam też jest taki ciekawy w ogóle Instytut Badania nad Systemami Ochrony Danych. Tam jest w ogóle takim niepozornym miejscu, jest cała masa bardzo ciekawych, bardzo zaawansowanych instytucji, takich technologicznych, a przy okazji jest też klimat, który, jak już zauważyłam, na mnie wpływa, więc chciałabym zobaczyć, co z tego powiązania może wyniknąć. No i tam mamy taką pracownię, oni mają, że ja jestem tam zaproszona, możemy tam sobie pracować. No pewnie do Wiednia będę musiała pojechać jeszcze na trochę, bo no zależałoby mi na tym, żeby tą instalację, która stoi teraz w Sopocie i którą robiłam z taką właśnie artystką amerykańską, która mieszka w Wiedniu, żeby ją jednak w Wiedniu zaprezentować. I myślimy o tym, że można by zaryzykować, żeby ją pokazać w przestrzeni publicznej. Bo już miałam pierwszą prezentację w przestrzeni teatralnej w Warszawie, teraz w przestrzeni galeryjnej w Sopocie. I myślę, że wyjście w przestrzeń publiczną, gdzie ta instalacja by jeszcze inaczej zafunkcjonowała, już faktycznie jako taki wędrowny teatrzyk, to mogłoby być ciekawe. To jest taka właśnie duża scenokamera, że tak powiem. Bo ja w swojej pracy posługuję się takimi obiektami, które nazywam kameraobiektami. I ta scenokamera jest jakby rozwinięciem tej idei tego kameraobiektu. Tutaj mam na przykład parę takich do zaprezentowania. Żeby pokazać, jak ta idea kamery spadło się rozwija. To jest jakby najprostsza wersja kamery odpadkowej, czyli sześcianik z dziurką. Dziurkę się po prostu zakleja taśmą klejącą. No i tu wkładam, no oczywiście w takim worku ciemniowym, tu wkładam negatyw. Zakładam to pudełeczko, stawiam gdzieś i naświetlam, prawda? Czyli to jest ten sześcian i ten sześcian potem zaczął ewoluować w różne takie wielowymiarowe formy. To jest taka dość w prosty sposób pochodna tego sześcianu, bo to jest sześcian, który ma jakby ubity jeden bok. I ja się zastanawiałam, co się stanie z obrazem, kiedy kształt tego aparatu zacznie się zmieniać, bo na początku jakby wsadzałam różne rzeczy do aparatu, na przykład lusterka i tak dalej, robiłam więcej dziurek i te obrazy się tam gdzieś zbiegały. Co się stanie, jeżeli ja powiedzmy taki sześcian zgniotę i na każdym zgnieceniu umieszczę jeden otworek, jak ten obraz się zachowa. No i właśnie zrobiłam takich kilka obiektów, gdzie symulowałam zgniecenia, bo tego się tak łatwo zgnieść nie dało. Wydawało mi się, że jak walnę młotkiem w bok sześcianu, to go po prostu tak zgniotę elegancko, a to się niestety nie udało, więc jakby symulowałam te wgniecenia i faktycznie powstały takie bardzo ciekawe obrazy, właściwie z niczego, bo ja jakby po to, żeby ujawnić to, czym jest ten aparat i co on jakby może, to staram się jak najmniej mu dawać z zewnątrz. Buduję bardzo jakieś takie proste scenografie, gdzie mam tylko kilka jakichś tam linii, trochę światła i właściwie z takiej prostej geometrycznej sytuacji pozwalam, żeby kamera sama jakby ją rozwinęła. Mam tutaj też takie zdjęcia, które wyszły z tego aparatu do pokazania. Różnych formatach, prawda? Bo tu mam serię takich zdjęć, które wyszły z takiego prostego sześcianu, prawda, z jedną dziurką, przy czym ja je prezentuję w ten sposób, że zadaję im dużo czarnej przestrzeni wokół. I to jest akurat fotografia, którą zrobiłam w Sopocie. Dokumentacja mojej instalacji, która tam stała. Na festiwalu OSA to pokazywałam w 2011 roku. To są obrazy takie tworzone bardzo jeden do jeden. Jedna dziurka, jeden obrazek. A to na przykład wyszło z aparatu bardzo podobnego do tego, który teraz właśnie tam stoi w PGS-ie i naświetla. Powtórzenia takich form geometrycznych to właśnie wynikają z tego, że tu mam wielokrotność tych dziurek i one się jakby na siebie nakładają. To jest akurat wycinek. Mam jeszcze większe, bo to jest... Przy czym ja tych powiększeń nie robię sama, bo ja wywołuję sama negatywy, a już same zdjęcia robi mi taki pan w Wiedniu, który jest po prostu najlepszy.
Ale skąd przyjechały? Czy gdzieś jadą? Tak zapakowane?
One były w Poznaniu na wystawie, także przyjechały.
To imponujący format jest jak na...
No negatywy, ja Ci mogę pokazać te negatywy, z których ja to robię, bo tutaj mam moje archiwum negatywowe też. Tu na przykład widać powiększenie tego takiego nacięcia charakterystycznego, które na negatywach jest, żeby było wiadomo, jak się je opakuje po ciemku, gdzie jest emulsja, gdzie jest emulsji brak, bo jak się odwrotnie negatyw wstawi, to się nic nie naświetli. Czym ja zawsze zostawiam ten fragment tego negatywu na odbitce. Może będzie lepiej widać, jak razem. Czym one tutaj niektóre są pogięte, bo je wsadzałam. Mam taką technikę wciskania negatywów na siłę w aparat. O, to na przykład tamto zdjęcie, które tam stoi, też powstało z takiej. No, negatywy są, one są płaskie, prawda? I są docinane w większości do formatu.
To jest to, tak?
Tak, to jest to. To jest na przykład największy format, jaki da się uzyskać, taki z kwadratowego obrazu, na maksymalną szerokość papieru Ilforta, czyli tam 120 cm na 120. I tu też widać z boku na dole, tu nacięcie. Także tak, ten też mam oprawiony, ale mam też takie duże zdjęcia, po prostu w rulonach tam leżą sobie.
Jak mam... Czas na nie nie działa? Zgubnie?
Nie. No właśnie fotografia ta analogowa, ona jakby jest już tak starą techniką, że już mamy dowody na to, że ona może te 100 lat spokojnie przeleżeć, jak nie więcej, prawda? W odróżnieniu od tych, nie wiem, cyfrowych materiałów, o których jeszcze nie wiadomo, ile one wytrzymają, bo jeszcze ta technika nie jest tak stara, żeby były na to dowody. No to samo właśnie z magnetycznymi wszystkimi technologiami i tak dalej, które cały czas trzeba archiwizować, przegrywać i tak dalej. dlaczego ludzie przychodzą na wernisaże, a nie na wystawy, prawda? No jakby wszystko jest na zasadzie eventu, jakby wystawa też jest wydarzeniem, jakby taka następuje pewnego rodzaju taka eventowość w sztuce. No i właśnie fotografia, która jest dokładnie czymś odwrotnym, co ciekawie opisała właśnie Basia Świąder, że ona jest jakby nastawiona na zamrożenie czasu, a teatr jest właśnie nastawiony na tą żywotność, jakby na to doświadczenie ulotne, że to są jakby dwa zupełnie sprzeczne pojęcia. No i jakoś właśnie doszłyśmy do tej formy oktagonalnej. Wspólnie też ona była wynikiem, no nawet nie wiem czego. Tak usiadłyśmy i tak ją namalowałyśmy i to wydawało się, że to jest oczywiste, że to będzie taki oktagon. Po czym się okazało, że cała na przykład forma panoptykonu bazuje na tym samym oktagonie. To ja właśnie ostatnio też jak przeczytałam tego Foucault, to przecież to samo. No i tu właśnie w tej książce też mam kilka takich rysunków więzień budowanych na planie panoptykonu. No jakaś chyba ta właśnie symetryczność, ale nie sześcian, prawda? Też jakby nawiązanie właśnie do teatrów nomadycznych, że jest wejście z jednej strony, które się otwiera, zamyka. Te kółka też są fajne. Wehikuł czasu na przykład. Te trójkąty obracające się, które stoją w środku. Nawiązanie do tych starogreckich periaktów, o czym ja w ogóle nie wiedziałam, tylko jakby chciałam. Naturalne było to dla mnie, że wstawię do środka lustra, bo ja w swoich aparatach wszędzie lustra zawsze wstawiałam porozbijane, więc było to naturalne, że to wstawimy i tak, a no to może taka kolumna na środku i żeby z jednej strony lustro, a z drugiej papier fotograficzny, a to może dwie kolumny i tak weszło nam, że to jest właściwie bardzo takie bezpośrednie nawiązanie do tego, dokładnie do tej samej formy, która w tym starożytnym teatrze funkcjonowała. Także z Lizą się pracowało w ogóle świetnie. Przyjechała tutaj latem i siedziałyśmy w piwnicy, znaczy w suterenie we Wrzeszczu i budowałyśmy ten teatrzyk z MDF-u i drewnianych jakichś elementów konstrukcji. Sąsiedzi byli świetni naprawdę, bo najpierw ja musiałam tą suterenę jakby opróżnić, zrobić jej tam miejsce, jakby ją wyczyściłam i wymalowałam. I potem zaczęłyśmy stawiać tam w środku tą konstrukcję. I to wyglądało tak, że ja jakby taki merzbau, jak Schwitter zrobił. Po prostu zabudowałyśmy doszczętnie całą tą piwnicę, zrobiliśmy tą instalację na wymiar tego, żeby ona się w tej suterenie zmieściła, więc sąsiedzi tak tam wychodzą na papierosa akurat przed tym oknem, tak zaglądali i tak, czy ja jakiś tam pokój buduję, w ogóle nie mogli zrozumieć tego, co ja tam mogę budować w tej suterenie. No i potem to rozłożyliśmy i wyjechało do Warszawy. Też myślałyśmy o tym, żeby no, kogoś do tego zatrudnić, no, jakby, że jakieś tam fundusze z Austrii miałyśmy, że już chodziłam do Teatru w Obrzeże, tam się konsultowałam co do różnych elementów i tak dalej. Myśleliśmy, że może nam ktoś to pospawa, żeby było jakieś lżejsze, no ale w końcu stwierdziliśmy, robimy same. No i po listwy już nie. I wyszło. To się daje złożyć i rozłożyć dokładnie, nie wiem, no w 2 godziny. No, także mam nadzieję, że będziemy z tym teatrzykiem podróżować dalej.
Czy to nie jest trochę tak, że artysta sam jest taką kamerą rejestrującą?
No na pewno jest to, co robię, jest jakąś odpowiedzią na te impulsy, które przychodzą z zewnątrz, prawda? Ale tutaj no właśnie to, o czym wspomina właśnie Friedrich Hitler w tym swoim wykładzie, o tym jak kiedyś w XVIII wieku, kiedy kamera obskura zaczęła się pojawiać jako już taki dość popularny wynalazek dla malarzy i dla wszystkich kopistów, to zaczęły się też w filozofii analogie. Metafory, analogie dla umysłu ludzkiego znajdują filozofowie w różnych technologiach z czasem, jak te technologie postępują. Także w XVIII wieku analogią dla umysłu ludzkiego była kamera obskura. W wieku XXI jest na przykład internet i rizom i tak dalej. Więc w XVIII wieku, jak się ta kamera obskura spopularyzowała, to John Locke porównał właśnie umysł do kamery. Jest obraz, który jest na zewnątrz i on wpada przez dziurkę, czy przez zmysły i zostaje w środku, czyli w umyśle. I on napisał, że właśnie, że umysł tylko rejestruje to, co jest na zewnątrz, czyli że jakby człowiek jest kamerą. Natomiast Leibniz mu odpowiedział, że umysł rejestruje nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale rejestruje też samego siebie. I to właśnie chyba jest odpowiedź na to pytanie, że jestem kamerą, ale też jest we mnie nie tylko to, co przyjdzie z zewnątrz, ale jest we mnie też to, co było, co się kształtuje niezależnie, jakby samo istnie, to właśnie ta jaźń, czy nie wiem, co to jest, to, co istnieje poza percepcją, prawda? Ja to samo robię z kamerami, że one jakby nie tylko rejestrują, one też tworzą. Przeróżne kształty przybierają w zależności, no nie wiem, od tego, co mi przyjdzie do głowy, powiedzmy. Jakby od tego, gdzie mnie ręce poniosą, prawda?
Jak sobie radzisz finansowo, z czego żyjesz? Bo sztuka kosztuje. Stypendia nie są częste.
No... Trudne pytanie. No ta praca w Poznaniu, no jest to faktyczna praca, która przynosi jakiś dochód. Stypendia, no owszem, nie są częste, no ale teraz miałam akurat stypendium z Ministerstwa Kultury. No, będę szukać, myślę, bo teraz nastąpił taki... Ta wystawa w Sopocie zakończyła pewien etap na pewno, że to było jakieś podsumowanie jakiegoś sposobu pracy. Też właśnie takiego, który polegał na wyjazdach, na łapaniu stypendiów, na rezydencjach, na robieniu takich rzeczy też. Na tej fotografii, którą mogę zrobić za pomocą pudełka, przewieźć negatyw, wywołać gdzie indziej, takiej pracy też w podróży. Na pewno chciałabym się skupić na tej pracy teoretycznej, bo to jest bardzo ciekawe. Może wydać więcej książek, pisać więcej. No a z drugiej strony też słyszałam takie ciekawe opinie ludzi teatru, że na przykład te moje prace, gdyby zostały przeniesione na większą skalę, to na przykład nadałyby się jako faktycznie jako scenografię, że te kamery, że moje instalacje, że to są takie obiekty aktywne. No może to, no będę walczyć.
O sobie i scenokamerach opowiadała Dorota Walentynowicz.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2014.